Kiedyś, pamiętam, było tak, że kaznodzieja czasami jak rozpoczynał, to mówi: pokażcie mi swoje Biblię, ale poruszenie się zrobiło. Ja bym jeszcze wołał do tego: pokażcie mi swoje notatniki. Ja jestem z tych osób, która notuje. Nie wiem jak wy, kochani, ale ja potrafię przeżywać dogłębnie słowa kazania. Potrafię Bogu dziękować, jakie wspaniałe, mocne słowo było. Nie wiem jak wy, ale jak minie tydzień, to ja potrzebuję wrócić do notatek, żeby sobie przypomnieć, co to było za słowo, które tak bardzo przeżywałem. Co to były za obietnice, które sobie wtedy składałem. Powiedzmy, że sobie. Kiedy jest Słowo Boże, to mówi Bóg. I obietnice, jeśli nawet to są moje, to zdaję sobie sprawę, że one są przed Bogiem. Dlatego, kochani, zachęcam. Jakiś zeszycik mały, notesik mały. I może z całego kazania może być nawet nudne dla ciebie, ale jedno zdanie, które będzie dla ciebie. Jedno. Ja wierzę, że Pan Bóg przygotowuje słowo, że to Pan Bóg pracuje w sercu człowieka, aby przekazać te właściwe słowo. Zatem, jako że nie jestem doskonały, potrzebuję je zapisać. Kochani, czy warto pisać? Otworzyłem swoje notatki, po prostu wziąłem zeszyt, po prostu jakaś tam kartka i zaczynam czytać. I czytam słowa, to, co sam napisałem. Nie wiem, czy dokładnie kaznodzieja tak powiedział, czy nie, ale ja to sobie tak zapisałem. Tak to wtedy usłyszałem. Do owczarni jest jedno wejście, przy którym zawsze jest pasterz. Kochani, nie macie pojęcia, jakie to było dla mnie posilenie po roku. Próbowałem sobie przypomnieć faktycznie, czy to były słowa kaznodziei, czy moje przemyślenia z tego, co mówił. Ale to ma wartość. Słowo ma wartość. Jeśli ono jest do mnie kierowane, to dlaczego mam je wyrzucić? Wyrzucić. Czy nie wyrzucamy go? Słowa, no bo przychodzi dzień. Obciążenie, jedno, drugie. Tyle tego się dzieje dookoła, co było na kazaniu. Fajne było, ale co było? Kochani, to słowo, ono nie tylko w danym momencie przemówiło do mnie, uspokoiło moje serce. Ale to słowo, tak jak ziarno, zaczęło pracować i chcę się podzielić tym, co się z niego zrodziło. Jeśli, kochani, macie swoje notatki, to chciałbym, że zanim przejdę do słów kazania, jeśli nie masz notatek, to chociaż pomyśl. To, co robisz w swoim życiu, to, czym się zajmujesz, czy miejsce, w którym jesteś, czy to są sytuacje, które chcesz wykonywać, miejsce, w którym chcesz być, czy musisz. Napisz sobie, proszę, co musisz, co nie wypływa z twojej głębokiej woli, tylko musisz. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Gorące pragnienie. I chciałbym czytać z 10 rozdziału Ewangelii Jana. I na początek pierwszych 6 wersetów. Ewangelia Jana, 10 rozdział, od 1 do 6 wersetu czytamy tutaj tak. Zaprawdę, podkreślam, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Oto mamy uczniów. Pan Jezus mówi do nich pewne słowa. I z tego, co czytam w Biblii, to było tak, że uczniowie chodzili, że uczniowie kroczyli za Panem Jezusem, a nie odwrotnie. To oni byli Jego uczniami, to oni z Nim przybywali niemalże dzień w dzień. To oni uczyli się, to oni już przerabiali tak wiele na swojej drodze uczniostwa. I można by było powiedzieć, tyle czasu oni podążają za Nim, za pasterzem. Oni jako owce i nie rozumieją. Dzisiaj czytając to, wydaje nam się to nierozsądne. Uczniowie słuchają, ale ja nie rozumiem. Czy jest ktoś, kto nie domyślił się, czytając ten fragment Bożego Słowa, że mowa o pasterzu to chodziło o Pana Jezusa? Wszyscy to wiemy. Zatem o co chodzi? Czego oni tu nie rozumieli? O nich samych. Tutaj Pan Jezus w tych słowach mówi, owce słuchają Jego głosu. On po imieniu woła ich. Czyżby zapomnieli słów? Piotrze, Mateuszu, Filipie, pójdź za mną. To na te słowa oni poszli. Czytaliśmy słowa Pana Jezusa i mówi, i wyprowadza je. Czyżby zapomnieli, w jakim miejscu byli? Czyżby Piotr zapomniał słów Pana Jezusa, który mu mówi, zostaw sieci, od teraz będziesz rybakami ludźmi, chodź za mną. Gdy Pan Jezus pytał swoich uczniów, wtedy kiedy niektórzy zaczęli się gorszyć tym, co mówi, tym, co robi, zadał im pytanie, czy i wy chcecie odejść? I oni mówią mu wtedy, Panie, do kogo pójdziemy? Boże, do kogo pójdziemy? A tutaj, w tym miejscu czytamy, Pan Jezus mówi, nie pójdą za obcym, bo nie znają głosu obcego, a oni nie rozumieją. Chciałbym, kochani, zaznaczyć, że te słowa, które czytaliśmy, one nie były napisane dla uczniów. Te słowa są napisane o uczniach. O tym, co oni doświadczyli, ale napisane są dla nas. Co zatem my z tego rozumiemy? Pewno rozważali, o co chodzi. Kochani, czy my nie wiemy, kto jest naszym pasterzem? Czy nie ma tu ludzi pośród nas, którzy nie pamiętają, jak On wołał Cię po imieniu? Czy nie ma tu ludzi pośród nas, którzy nie wiedzą, nie pamiętają, w jakim miejscu byli, dopóki nie spotkali się z Nim? Czy nie ma tu ludzi, którzy usłyszeli, pójdź za mną? A może to jest ten Twój dzień, kiedy On właśnie Ciebie woła? Może jeszcze nigdy nie podjąłeś takiej decyzji? Może właśnie dziś ten pasterz mówi do Twojego serca, Ty, dzisiaj pójdź za mną, wołam Ciebie po imieniu. I myślę, że dla uczniów to był moment refleksji, zastanowienia nad swoim życiem, nad tym, gdzie jestem, gdzie byłem, czy jego głosu słucham, za kim podążam. Bo teoretycznie wszystko jest jasne, ale przychodzi do konfrontacji ale nie rozumiem. Dla rozwiania wątpliwości, kochani, przeczytajmy, co Jezus dalej mówił do uczniów. I wierzę, że dzisiaj mówi do nas. Od 7 do 14 wersetu, dalej z 10 rozdziału Ewangelii Jana. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, podkreślam, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje owce mnie znają. Nie wiem, czy kochani zwróciliście uwagę na słowa, które powtarzają się wielokrotnie tutaj z wypowiedzi Pana Jezusa. Ja jestem. Ja jestem. Jakie jest imię Boże? Jahwe znaczy co? Znaczy ja jestem. Jestem, który jestem. Istnieje, który istnieje. I Pan Jezus do nich, mówiąc te słowa, powtarza parę razy. Ja jestem. Nieważne, co jest w Twoim życiu, ja jestem. Ja jestem drzwiami. Co to znaczy dla ludzi wierzących, że On jest drzwiami? Powiedz mi, bracie, siostro, co to znaczy dla Ciebie wtedy, kiedy mówisz, że nie ma wyjścia? Czy tak mówi człowiek wierzący? Czyli mówiąc takie słowa, człowiek wierzący mówi, są drzwi, ale nie ma komu otworzyć. Nie ma takiego na świecie, ani w niebie, nigdzie. Może właśnie to był taki moment, gdzie uczniowie się zastanawiali, o co chodzi. Może to był taki jakiś kryzysowy moment, że powiadają, nie rozumiem. Ja jestem drzwiami. Kto przez nie wejdzie, kto przeze mnie wejdzie, kto do mnie przyjdzie, kto przyjdzie do moich drzwi, zbawiony będzie. Wejdzie, wyjdzie, ten znajdzie pastwisko. Może znajdujesz się w sytuacji, którą nazywasz beznadziejną. Może to są mrzonki dla Ciebie o żyznych pastwiskach, ale Pan Jezus mówi, że ten, kto przeze mnie wejdzie, znajdzie pastwisko, znajdzie miejsce swojego zaopatrzenia, znajdzie miejsce swojego bezpiecznego legowiska, znajdzie miejsce swojej ochrony. Ja przyszedłem, po co, mówi Pan Jezus? Śledził ktoś słowa, które czytaliśmy? Ja przyszedłem po to, aby miały, co miały? Życie. I to tam są dwa wyrazy. Ja przyszedłem, aby miały życie i... Kochani, nie śmieję się z was, nie wiem skąd to, chyba z siebie samego. Żeby miały życie i obfitowały. Jakie decyzje podejmuje człowiek wierzący? Jak reaguje człowiek wierzący w chwili doświadczenia, w chwili prób? Gdzie jest obfitość w życiu człowieka wierzącego? Jeśli Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie, i każdy z nas może powiedzieć, nawet w trudnej sytuacji życia, halleluja, ja jestem zbawiony, chwała Bogu. Ale powiedz mi, gdzie jest obfitość Twojego życia? Apostoł Paweł o sobie samym mówi, w zagrożeniu, wtedy, kiedy nie wie, czy będzie żył, czy nie będzie, zabiją go, czy nie. On mówi, że dla mnie śmierć jest zyskiem, to jest moja obfitość, halleluja. Nie widać tam cienia wątpliwości, smutku. Nie wiem, jakie doświadczenia przerabiacie w swoim życiu, ale wiem, Pan Jezus to mówi, ja przyszedłem, aby dać Ci życie, to jest jedna, i nie mówi, a jeśli ktoś by chciał, to możemy porozmawiać o obfitości, ale On mówi tutaj stanowczo, przyszedłem, aby dać im życie i aby to życie było obfitujące. Tak, ostatnio, niedawno słyszeliśmy kazanie z listu do Hebrajczyków. Tam, gdzie jedni bohaterowie wiary uzyskali, podbili wojska i tak dalej, inni byli piłą przeżynani, nie doświadczyli tego swoimi ciałami, ale byli zwycięzcy. Stali się bohaterami wiary. Tak to sobie wyobrażam, jeśli Biblia o nich pisze, to bez względu na zewnętrzne okoliczności, na miejsce, w którym się znajdowali, wierzę, że w ich wnętrzu była obfitość. Co jest dzisiaj w nas? Może właśnie to była ta przyczyna, dla której uczniowie nie za bardzo rozumieli, o co chodzi. Ja jestem, znowu powtarza Pan Jezus, ja jestem dobry pasterz, który zna, każdą swoją owcę. Wiesz o tym? Że Teresa to nie jest imię jakieś tajemne? On je zna. Dlaczego? Dlatego, że jesteś jego dzieckiem. Czy czasami jest tak, że myślę o kimś z was, czy nawet rozmawiam i przychodzi jakaś zaćma i albo imię, albo nazwisko zapomnę i pasterz nie jest taki. On zna ciebie dokładnie. Jeśli jesteś w gronie tych, którzy weszli przez te drzwi, on ciebie zna. Może jest tak, że wiele razy ludzie, na których liczyliśmy, którym ufaliśmy, ci ludzie kiedyś zawiedli. Może liczyliśmy na nich, że będą jak pasterz, a rzeczywistość pokazała, że to był tylko człowiek, że to wcale nie był pasterz, bo ktoś, kto nie jest pasterzem, tu jest powiedziane najemnik. Wtedy, kiedy trzeba, najbardziej co robi? Mówi, nie dam rady. Jakkolwiek, cokolwiek mówi, ale odsuwa się na bok. I znowu myślisz, jestem sama. Nie ma nikogo. Tylko i wyłącznie pasterz jest do końca. To te słowa, które zapisałem sobie w swoich notatkach. Do owczarni jest tylko jedno wejście, przy którym zawsze jest pasterz. To mówi do was, kochani, pastor, którego słowa te dotknęły się w momencie, kiedy wierzący pastor miał wątpliwości. Kiedy wiedziałem, kim jestem, natomiast doświadczenia życia powodowały to, że gdzieś się kurczyłem sobie sam, nie znajdując rozwiązania. Te słowa mi przypomniały o pasterzu. O tym, którym zawsze rozwiązanie jest. Dalej w 10 rozdziale, wersety 27-30, Pan Jezus powiada tak. Owce moje słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeśli, powiedziałbym, owce moje słuchają mojego głosu. Jeśli tak jest, że On cię zna, że znacie się. Jeśli tak jest, że idziesz za Nim, Pan Jezus mówi, ja kładę za ciebie swoje życie. I nie ma opcji, abyś zginął. I nie ma opcji, abyś umarł. I to, co mnie najbardziej tutaj napawa radością, i nikt ich nie wydrze. Skąd? Pamiętam, jak byłem takim podrostkiem, zaczęły się jakieś tam pierwsze siłowania i pamiętam zawody, które robiliśmy. Braliśmy coś do ręki, jeden trzymał, a ktoś próbował to wytargać. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy chłopak naprawdę silny tak próbował mocno mi wytargać to z ręki, nie udało mu się, tylko dlatego, że ja już nie dałem rady z bólu nawet nic powiedzieć. Tak mi ścisnął kości, ale później byłem dumny, że niechcący, on nawet nie wiedział, co zrobił, ale ja wygrałem. Kochani, Pan Jezus mówi, że nikt nie wydrze was, nikt ciebie nie wydrze z czyjej ręki. I to nie są takie zawody, kto jest silniejszy. Czy ktoś sobie jest w stanie wyobrazić, że podchodzi diabeł do Pana Jezusa i zbliża się i do Jego ręki? Jak? Jak można zbliżyć się do światłości? Jak ciemność może zbliżyć się do światłości? Nie ma takiej opcji. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś w Jego ręku, nie ma opcji. Kochani, czy my chcemy tam być? Czy my chcemy tam być? Szczególnie właśnie w chwilach trudnych doświadczeń. Czy nie chce się wtedy powiedzieć, ja wysiadam z tego pociągu. I ostatnio też słyszeliśmy, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Nie dziwcie się, mówi Pan Jezus, że was świat nienawidzi. Nie dziwcie się, że będziecie prześladowani. Nie dziwcie się, że nawet w swoim domu nie będziecie mieli zrozumienia. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ja jestem alfą, omegą, pierwszym i ostatni. Tak mówi Pan Jezus. Co my wierzący na to? Czy to jest prawda? Czy to jest prawda, kochani, w naszym życiu? Czy nie jest tak, że diabeł próbuje nas otumanić i wtedy, kiedy to teoria jest teorią, a i stajemy jak przed nim, jak uczniowie, mówimy, nie rozumiem. Uwaga, kochani, to wszystko, o czym do tej pory czytałem, Pan Jezus mówił o tym, co możesz mieć, o tym, w jakim miejscu możesz być, ale pomiędzy tymi słowami ominąłem pewien fragment, jakże ważny. Słowa, które On mówi o sobie. To jest wszystko, o czym mówiliśmy, to jest to, co my mamy do zrobienia. Co Pan Jezus mówi, wy macie, a teraz posłuchajcie, co jest moją rolą. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wersety 14-18. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi je nie odbiera. Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Chcę wrócić do pytania z samego początku. Co musisz, co możesz? Ale zwróćmy się najpierw tutaj do tego, co Pan Jezus mówi. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Musiał? Mógł? Czy chciał? Taki rozkaz wziąłem, brzmi jak nie mam innego wyjścia, muszę. Ale wcześniej mówi, ja z własnej woli kładę. To nic, że sytuacja taka, że ojciec tak postanowił, że ja będę tym barankiem ofiarnym, ale ja się z tym godzę. Ja się decyduję na to, abyście mogli mieć obfitość. Wiemy, że Pan Jezus był świadomy wszystkiego, co Go czeka. Nie mam pojęcia, jak trudne to doświadczenie było. Jak trudne ono było do tego stopnia, aby pocić się krwią. Ale czytamy, że On chciał. Kochani, jak jest z naszym, co ja chcę, co ja muszę. Czasami myślę, że są rzeczy, sprawy w naszym życiu, na które narzekamy i mówimy, bo ja muszę, kiedy tak naprawdę jako dziecko Boże powinniśmy chcieć. Wyobraźmy sobie, kochani, coś takiego. Dzień świąt. Uroczysta kolacja. Siedzimy w gronie najbliższych nam osób. Panuje przewspaniała atmosfera, nastrój. Chciałbym o takiej świątecznej kolacji przeczytać parę słów. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 14 do 20 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, wersety 14 do 20. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już z niej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was przelewa. I teraz chciałbym, abyśmy sobie spróbowali wyobrazić inne święta. Najwspanialsze nabożeństwo, na jakim jesteś. Wspaniała atmosfera, czas. I w pewnym momencie, i w tym momencie, teraz Pan Jezus mówi: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Albowiem ilekroć chleb jecie, pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Co takiego zwiastujemy, kochani? Czy nie to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, o czym czytaliśmy? Że mamy pasterza, który położył swoje życie, że to, co do nas należy, to tylko poddać się Jemu, że to, co do nas należy, to tylko zaufać Jemu, że to tylko trwać przy Nim, tylko być w Jego dłoni, tylko być w miejscu Jego obecności. To wierzę, że to, co Pan Jezus mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana: to należy do was, to należy do was, a ja zrobię to. I ustanawiając wieczerzę pańską, wierzę, że to jest zamysł Boży. Ten sam przekaz, kiedy Pan Bóg mówi: jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, zaufaj. I przychodzi czas wieczerzy, kiedy przypomnij sobie, że to jest moja ofiara. Abyś żył i... Pamięta ktoś, robił ktoś notatki? Abyś żył i obfitował. Kochani, wieczerza nie tylko nam mówi o życiu wiecznym. Nie tylko przypomina nam o zbawieniu, o odkupieniu, o przebaczeniu. Ale mówi o drzwiach. O drzwiach, za którymi jest nie tylko przebaczenie, ale jest obfitowanie. Kochani, zanim przystąpimy do stołu wieczerzy, chciałbym, żebyśmy to zrobili troszkę szerzej, jak może dotychczas. Panie, dziękuję Ci, zbawienie i tak dalej. Ale w tym jest też obfitowanie. Może chociaż może jeszcze inaczej. Przytoczę ostatnie słowa Pana Jezusa. Słowa, które mnie zawsze przeszywają. Bo wyobrażam sobie, że jestem tam na Golgocie, wśród tłumu. Nie wiem, czy krzyczę, czy nie krzyczę, czy się chowam gdzieś tam z daleka. Ale patrzę na krzyż, a On patrzy w moją stronę, wygląda jak wygląda i mówi jedno słowo. Pragnę. To jest moje pragnienie za Twoje życie. Ja tego pragnę. Wierzę, że to samo woła dzisiaj przez stół wieczerzy do każdego z nas. Mówi, ja tego pragnę, a Ty? A Ty? Nie wiem, w jakim miejscu swojego życia jesteś. Może to jest czas Twojej decyzji. Może to jest czas Twojego wołania dzisiaj. Może czas powiedzieć, Panie Jezu, ja też pragnę. Wiesz, że chodzę gdzieś za Tobą, gdzieś tam w kącie się skrywam, ale ja chcę wejść przez drzwi. Dzisiaj jest dobry czas, aby zawołać, Panie, chcę wejść. A może patrzysz na swoje życie i myślisz, tak, kiedyś szedłem, a dzisiaj mówię, nie rozumiem. Może na nowo potrzebujemy zapukać, powiedzieć, Panie, otwórz, to ja, Twoja zbłąkana owieczka. A znając Boże Słowo i znając tego pasterza, wiem, że nie trzeba wcale tam walić po tych drzwiach, bo jest napisane, że On zostawi wszystkie i co zrobi? I pójdzie po Ciebie. Pójdzie po Ciebie jednego, dlatego, że On jest, ja jestem. On jest miłością. On z miłości, wisząc na krzyżu, patrzył na życie każdego z nas i powiedział, pragnę. Chciałbym zachęcić każdego z nas do modlitwy. Każdy z nas, wierzę, że słyszy to, co Bóg dzisiaj mówi do jego życia. Teraz czas na Twoją odpowiedź, to, co Ty masz Panu Twojemu do powiedzenia. Powstańcie, proszę. Boże, drogi Panie, dziękuję Ci. Panie, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak wielka to musi być miłość. Miłość do tych, którzy tak wiele razy zawodzili, do tych, którzy tak wiele razy może odchodzili, którzy tak wiele razy wątpili. Panie, stajemy dzisiaj przed Tobą. Staję, Panie, ja sam chcę Ci powiedzieć dziękuję. Dziękuję, Panie, za to, że trzymasz mnie mocno, Panie, w swojej dłoni. Dziękuję, Panie, za to, że nie pozwolisz, Panie, nie pozwolisz diabłu wyrwać się. Wyrwać, Panie, z Twojej ręki. Dziękuję. Dziękuję, Panie, za tę możliwość, którą dajesz. Że wystarczy powiedzieć tak, chcę. Ty, Panie, wyciągasz swoją dłoń. Wystarczy zawołać tylko, Panie, przyjdź. A Ty, Panie, już przychodzisz. Dziękuję Ci. Dziękuję, ale też, Panie, chcę powiedzieć przepraszam. Za każdą chwilę, Panie, kiedy znając Twoje słowo, w próbie i w doświadczeniu mówię, nie rozumiem, co znaczy ufać Tobie, nie rozumiem, co znaczy pójść do mnie, nie rozumiem, co znaczy nie martw się, nie rozumiem, co znaczy złóż na mnie wszelką troskę. Panie, dziękuję. Dziękuję za to, że tak wspaniale wyraziłeś pragnienie. Pragnienie stania się ofiarą. Panie, ale też widzisz i nas. Widzisz, Panie, że może nie raz stajemy narzekając na różne nasze decyzje życiowe, mówiąc ja muszę, a tak mało chcemy brać swojego krzyża na siebie. Panie, Ty umarłeś, abyśmy my mogli żyć. Proszę, Panie, i pomagaj nam w naszych życiowych decyzjach. Panie, abyśmy mogli nieść krzyż, abyśmy mogli nieść tą ofiarę dla innych, wtedy, kiedy, Panie, potrzebujemy ją nieść. kiedy potrzebujemy może znosić jeden drugiego. Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość, którą przypominasz nam w stole wieczerzy. Dziękuję, Panie, za chleb, za wino. Dziękuję, Panie, za tą społeczność, za przywilej, Panie, tego, że możemy znowu poczuć się, Panie, jak wtedy, kiedy byłeś ze swoimi uczniami w świętym zgromadzeniu, tak wspaniałej relacji, i znowu możemy usłyszeć Twoje słowa. Gorąco, gorąco pragnę spożyć tą wieczerzę z Wami. Panie, i tak chcemy. Chcemy skorzystać z tego przywileju, który dajesz Kościołowi. Panie, nie chcemy coś robić, bo jest niedziela pierwsza, ale Panie, chcemy. Chcemy tak, jak wtedy doświadczyli Twoi uczniowie społeczności z Tobą w chlebie i winie, tak i my, Panie, chcemy dzisiaj tego doświadczyć. Hallelujah.